Będę dzisiaj mówił o Bożej perspektywie. Co mam na myśli, mówiąc Boża perspektywa? Przypomina mi się sytuacja, kiedy Elizeusz ze swoim sługą byli otoczeni przez wojska, które miały ich pojmać, i Elizeusz był spokojny, ponieważ miał tą Bożą perspektywę, wiedział, kim jest, wiedział, jakim jest jego Bóg, widział to wiarą, widział to w duchu, ale jego sługa nie miał tej Bożej perspektywy. I mówi mi: Panie, co zrobimy? Biada nam. I wtedy modli się, aby Pan Bóg otworzył jego oczy i zobaczył, że tych, którzy są z nimi, tych Bożych wojsk jest więcej, są mocniejsze, są najmocniejsze, nie ma mocniejszych, i mogli być spokojni. Wiemy, że zostali wybawieni z tej sytuacji. Co jeszcze mam na myśli, mówiąc o Bożej perspektywie? Kiedy w naszym umyśle są Boże myśli, które pochodzą z Bożego Słowa, które pochodzą od Ducha Świętego, wtedy wszystko jest inaczej. To się przekłada na nasze słowa, na nasze zachowanie, na nasze samopoczucie. To się przekłada na to, co robimy i jak robimy. Innymi słowy, nie nasze drogi, ale Boże drogi stają się także naszymi drogami. Boża perspektywa. Mojżesz, będąc adoptowanym synem córki Faraona, spędził późne dzieciństwo, okres nastoletni i około 20 lat, będąc dorosłym na dworze królewskim. W tym samym czasie jego rodacy Izraelici, ciemiężeni przez Egipcjan, byli zmuszani, często brutalnie, do ciężkiej, niewolniczej pracy. W tej udręce i znoju wołali do Boga o wybawienie. A Bóg, posyłając Mojżesza z misją wyprowadzenia ich z niewoli, powiedział do niego: Napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienie. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że kiedy ten lud pod wodzą Mojżesza został w cudowny sposób wyprowadzony przez Boga z niewoli egipskiej, zostali uwolnieni z ciężkiego jarzma wyczerpującej pracy, za którą mogli tylko marnie egzystować, a Bóg w danych im obietnicach wymalował przed nimi obraz ziemi dostatniej, urodzajnej, z wyjątkowym klimatem, zagospodarowanej, z pobudowanymi domami, uprawnymi polami, owocującymi sadami i winnicami, którą przeznaczył dla nich na własność. Obiecał też troszczyć się o nich, strzec od zła, dać zwycięstwo nad ich wrogami. Jak to możliwe, jak to możliwe, że tymczasem Mojżesz, będąc synem córki Faraona, wzrastając w komfortowych warunkach, mogący korzystać z tego, co oferował ówczesny Egipt, mogący zaspokoić swoje pragnienia w różnych sferach, kształcony przez najlepszych nauczycieli, mający perspektywę kariery politycznej. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że gdy ze swoimi rodakami dzielił trudy, niewygody i wyzwania życia na pustyni podczas marszu do ziemi obiecanej, nigdy nie miał zamiaru wracać do Egiptu, nie skarżył się na skwar dnia i zimno nocy, wszechobecny piasek, niedogodności obozowania na pustyni, brak wody do picia i chleba do jedzenia, nie mówiąc już o różnorodnych, smacznych daniach, którymi Mojżeszowi usługiwano wcześniej na dworze w Egipcie. Podczas gdy jego współplemieńcy, prawie że wczoraj, uwolnieni z niewoli i z bardzo ciężkich warunków niewolniczej pracy, by skromnie zabezpieczyć swój byt, co rusz, narzekali na różne trudy i braki na pustyni, gotowi zabić Mojżesza, że ich wyprowadził z niewoli. Wyprowadził, tak mówili, że wyprowadził ich z niewoli, aby zginęli od miecza, chcący wrócić do kraju ich zniewolenia, do Egiptu, pod panowanie ludzi, którzy ich ciemiężyli. Jak to możliwe? Mojżesz miał Bożą perspektywę. Mojżesz miał Bożą perspektywę. Kochani, to nie przychodzi naturalnie. To nie jest coś naturalnego. Naturalne jest co? Naturalne jest to, że spotykasz się z sąsiadem. Słyszał pan, co oni tam w tym rządzie robią? Co oni wyprawiają? Słyszał pan, co się stało tam? A ten drugi sąsiad, proszę pana, to on jest taki i taki. Czasem się nie spostrzeżemy i w te same tony zaczynamy uderzać z naszym sąsiadem. No tak, sąsiedzie, ja też wiem o tamtym drugim, to jest. To przychodzi naturalnie. Te wszystkie złe informacje, to wszystko zło, co się dzieje, oczywiście wiele tego zła jest autentyczne, ono się dzieje, ale ta informacja, poza tymi zasadniczymi, o których staramy się wiedzieć, w sumie nic nie zmienia, nie przynosi niczego dobrego. Frustruje nas, przybija nas, może napełniać strachem. To nie przychodzi naturalnie. To nie bierze się samo z siebie. Boża perspektywa, ona nie przychodzi naturalnie. I w związku z tym widzę, drodzy, kilka ważnych okresów w życiu Mojżesza. Że on miał tą Bożą perspektywę, podczas gdy patrząc po ludzku miał wszelkie warunki, aby być pierwszym, który mógł narzekać i skarżyć się. Po pierwsze widzę wpływ rodziców na serce, umysł, sposób myślenia małego Mojżesza. Rodzice Mojżesza byli odważnymi ludźmi wiary. W liście do Hebrajczyków czytamy tak. Dzięki wierze Mojżesz był przez 3 miesiące po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców. Widzieli oni, że dziecko jest piękne i nie przestraszyli się rozkazu króla. Ludzie odważni, ludzie wiary. Mojżesz, choć adoptowany przez córkę Faraona, w dzieciństwie dużo spędzał pod opieką swojej mamy. Jestem przekonany, że ta Boża kobieta i jej mąż uczyli Mojżesza czci dla Boga Izraela. Mówili mu o cudownym Bożym działaniu w życiu jego przodków, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, oddanych im przez Boga obietnicach, że rozmnoży ich jak piasek morski, że posiądą ziemię, w której już wcześniej mieszkali ich przodkowie, jego praojcowie, i że wyprowadzi ich z niewoli Egiptu. Ten Boży kapitał włożony w małego Mojżesza, to zasiane ziarno wiary, ziarno Bożego Słowa, Bożych obietnic, Bożych wartości, był tak ważny, że miał na niego tak wielki wpływ, że gdy nastąpił kolejny okres w jego życiu, okres dorosłości, wpływ myśli, idei i nauki Egiptu, a to była potęga, to był najbardziej, prawdopodobnie najlepiej rozwinięty kraj w ówczesnym świecie pod każdym względem. I w tych ideach, w tych myślach, w tej nauce Egiptu nie brakowało także elementów okultystycznych. I w tym środowisku był Mojżesz. Funkcjonowanie w komfortowych warunkach, z możliwością korzystania z osiągnięć i rozkoszy, które oferował ówczesny świat, ówczesny Egipt. To jednak Mojżesz, mając w sercu i umyśle ziarna Bożego Słowa, Bożych wartości, zasianych przez jego rodziców, wiedział, jak te wszystkie dobra, rozkosze Egiptu są mało warte i przemijające, nie mogące zaspokoić jego najważniejszych, najgłębszych potrzeb, potrzeb duchowych. Mojżesz w związku z tym, co zostało zasiane, te Boże ziarna w jego sercu, wiedział, kim jest. Wiedział, kim jest. Znał swoją tożsamość. Że ani z urodzenia, ani mentalnie, ani duchowo nie stał się i nie jest Egipcjaninem, ale jest częścią wybranego Bożego ludu. Jest częścią wybranego Bożego ludu. I wierzę, że to sprawiło w nim pragnienie, by ze środowiska egipskich elit udać się do miejsca, gdzie w bardzo skromnych warunkach mieszkali i pracowali jego rodacy nadzorowani przez egipskich poganiaczy. Czytamy w Bożym Słowie, tutaj akurat w Dziejach Apostolskich o tym mówi Szczepan, kiedy został postawiony przed Radą Żydowską, był przesłuchiwany. i mówi tak: Mojżesza wdrożono we wszelką mądrość Egipcjan. Stał się człowiekiem dzielnym tak w mowie, jak i w czynie. A kiedy ukończył 40 lat, przyszło mu na myśl, że powinien odwiedzić swoich braci, synów Izraela. I Mojżesz w tej trudnej sytuacji swoich rodaków stara się pomóc im. Może nawet jako syn córki Faraona ma przekonanie o swojej wysokiej pozycji i że jest człowiekiem wpływu. A równocześnie przepełniony poczuciem misji, że Bóg przez niego chce uczynić coś dobrego dla jego braci, stanął w obronie Hebrajczyka, którego bił Egipcjanin i zabił tego Egipcjanina. Zakopał go w piasku i zatarł za sobą ślady. Nazajutrz okazało się, że zabójstwo wyszło na jaw. Kiedy sprawa doszła do Faraona, Faraon chciał za to zgładzić Mojżesza. I tutaj zaczyna się kolejny okres. Czyli mamy dzieciństwo, takie wczesne dzieciństwo, potem myślę, że wiek nastoletni, dorosłość, już na dworze Faraona. I teraz kolejny taki moment szczególny, bo w związku z tym, że Faraon chce zgładzić Mojżesza za to, że on zabił Egipcjanina, Mojżesz ucieka. I uciekł do ziemi Midianitów. Mojżesz od dzieciństwa był w Bożej szkole. Tak jak my, drodzy bracia i siostry, od naszego duchowego dzieciństwa, a może nie tylko, bo Boże Słowo mówi, że wybrał nas już przed, kiedy? O właśnie. Jesteśmy w Bożej szkole. Więc Mojżesz był w Bożej szkole i w tej szkole Bożej był każdego roku przez wszystkie semestry. Specyfika tej szkoły jest taka, że nie ma wakacji. Ona trwa cały czas. Trwa cały czas. Czy kiedy przed chwilą jeszcze będąc w Egipcie, a teraz uciekając do ziemi Midianitów, w tym czasie, w tym momencie Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi? Boża szkoła trwa dalej. Przez całe życie, tak jak powiedziałem, człowieka wierzącego. W ziemi Midianitów przy studni pomaga kobietom, córkom pewnego męża. Pomaga napoić owce. Zaproszony do jego domu na posiłek zgadza się pozostać, by pomagać przy wypasie owiec. Otrzymuje jedną z córek gospodarza o imieniu Sypora za żonę. Jaka zmiana, jaka diametralna zmiana w życiu Mojżesza w porównaniu do tego, co posiadał i czym się zajmował w Egipcie. Albo jeszcze inaczej mówiąc, czym nie musiał się zajmować w Egipcie. Proste, wiejskie życie, wypełnione pracą. Myślę, że nierzadko ciężką pracą. W rodzinnym gospodarstwie, głównie przy wypasie owiec. Jego teść, Midianita, Midiańczycy, to potomkowie Abrahama. Z drugiej żony, z jego drugiej żony Ketury. Jego teść, Midianita, kapłan, ma na imię Reuel, co znaczy przyjaciel Boga. No ciekawe. A imiona opisywały wtedy ludzi. pewną rzeczywistość, jak było, jakimi byli. Więc na pewno to ma wielkie znaczenie, przyjaciel Boga. A inne z jego imion, teścia Mojżesza, brzmi Jetro, czyli szczodrobliwy, hojny, hojny. Czy Mojżesz mógł lepiej trafić? Nowe, jakże inne warunki życia, jego rytm sprzyjałyby zastanowić się nad tym, co dotychczas przeżył. Jakim jest człowiekiem? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Gdzie jest Bóg i jego działanie w jego życiu i w życiu jego braci w Egipcie? Czy jego poczucie misji, pomocy Izraelitom, jego braciom, było czymś, co mu się tylko wydawało? Bóg w swoim planie, w swoim działaniu ma odpowiedni czas i ludzi. Ma odpowiedni czas i ludzi, którzy w swojej postawie stają się w jego szkole, w Bożej szkole odpowiednimi, aby wykonać jego Boży plan, jego wolę, jego zadania. I znowu powtórzę słowa Szczepana, ponieważ one są w Biblii, która jest natchniona przez Ducha Świętego. Więc są to słowa skierowane do nas, słowa prawdy. I powtórzę te słowa Szczepana przed Radą. Mojżesza wdrożono we wszelką mądrość Egipcjan. Stał się człowiekiem dzielnym tak w mowie, jak i w czynie. Tutaj może na ten moment chciałbym podkreślić to, że stał się człowiekiem dzielnym w mowie. W mowie. My mamy coś innego w naszych głowach, ale tutaj Szczepan mówi o Mojżeszu, że był dzielny w mowie. I gdy Mojżesz uważał, że ma misję do wykonania, to nie był Boży czas. Ani Mojżesz nie był wystarczająco przygotowany, aby tą misję wykonać. A kiedy przyszedł Boży czas i Mojżesz był przygotowany i Bóg powiedział do niego, i tutaj znowu kolejny okres rozpoczyna się w życiu Mojżesza, idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Mojżesz wtedy powiedział do Boga, a kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do Faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Wtedy usłyszał, dlatego, że jestem z tobą. I to jestem tutaj ma takie podwójne ważne znaczenie, bo mówi o tym, że Bóg jest cały czas z Mojżeszem, i to jestem jest równocześnie określeniem Boga, który jest ponad czasem. Jestem. Ja jestem z tobą. I Bóg dalej rozmawia z Mojżeszem i przekonuje go do misji wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej. Aż w końcu Mojżesz mówi do Pana. Ach, Panie, proszę, ja nie jestem człowiekiem wymownym. Szczepan mówi, że był dzielnym w mowie. Ale tu mówi, nie jestem człowiekiem wymownym. Nie byłem nim dawniej i nie zmieniła tego ta twoja rozmowa z twym sługą. Był odważny przed Bogiem. Bóg mu mówi, idź, a Mojżesz mówi, Panie, twoje argumenty tego nie zmieniły. Ja mam po prostu trudności z wypowiadaniem się. Wtedy Pan go zapytał, kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym lub głuchym, widzącym lub niewidomym? czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, ja jestem przy Twoich ustach, pouczę Cię, co masz powiedzieć. Ale Mojżesz powiedział, ach, Panie, poślij, proszę, kogo innego. Ta rozmowa już trwała, tutaj tylko jest jej fragment, w zasadzie końcowy. Także Bóg już argumentował, przekonywał, pokazywał cuda takie ewidentne. Nie? Mojżesz włożył rękę, za nadrze wyciągnął, była trędowata, potem znowu włożył, Bóg mu tak polecił i znowu była czysta. I to się tak działo w jednej chwili, w drugiej chwili. Ach, Panie, poślij proszę kogo innego. Wtedy Pan rozgniewał się na Mojżesza. I tutaj już chyba troszeczkę Mojżesz poczuł, że nie może już przeciągać. Przecież jest Aaron, twój brat Lewita. Wiem, że potrafi on mówić. Wyszedł ci już nawet na spotkanie, a gdy cię zobaczy, ucieszy się całym sercem. Ale to, co chcę podkreślić, zanim poczytam dalej, myślę, że ta postawa Mojżesza jest autentyczna. To Mojżesz nie udaje tutaj nic, on się po prostu tak czuje. Różne okresy, Boża szkoła, Boża perspektywa, która się poszerza w sercu, w umyśle, w zrozumieniu, w patrzeniu Mojżesza. Będziesz mówił do niego, do Aarona, powiesz mu, co ma powiedzieć, a ja jestem przy twoich ustach i przy jego ustach i pouczę was, co macie czynić. On w twoim zastępstwie będzie przemawiał do ludu. On będzie twoimi ustami, a ty będziesz mu za Boga. Weź też do ręki tę laskę, bo nią będziesz dokonywał znaków. Mojżesz wrócił zatem do swego teścia, Jetra, i poprosił. Pozwól mi wrócić do moich braci w Egipcie. Chciałbym zobaczyć, czy jeszcze żyją. Idź w pokoju, odpowiedział mu Jetro. I w końcu Mojżesz zgodził się wykonać to, co Bóg mu polecił. I perspektywa Mojżesza stawała się coraz bardziej tą Bożą perspektywą. Pewien pastor powiedział tak. Odkryłem zdumiewającą prawdę. Boga pociąga ludzka słabość. On nie może oprzeć się tym, którzy pokornie i szczerze wyznają, że rozpaczliwie go potrzebują. Mojżesz więcej i więcej przybliżał się do Boga i był coraz bliżej Niego. I w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że to Bóg przybliżał się. Jestem do Mojżesza. Ale tu jest zawsze współdziałanie. Tu jest zawsze współdziałanie. I coraz więcej Mojżesz rozmawiał z Bogiem, Bóg rozmawiał z nim i coraz wyraźniej go widział. I w pewnym momencie, kiedy już wyszli z Egiptu, kiedy Mojżesz wyprowadził Izraela z Egiptu, czytamy takie słowa. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Ta perspektywa Mojżesza stawała się więcej i więcej Bożą perspektywą. I w liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa. Dzięki wierze, czyli moglibyśmy powiedzieć, że ta Boża perspektywa to chodzenie wiarą. To chodzenie wiarą. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. Tutaj to tak może troszkę dziwnie dla nas brzmi, że Mojżesz kierował wzrok na zapłatę. Czy w związku z tym, że był gotowy wyjść z Egiptu i znaleźć się z Izraelitami na pustyni, Bóg tam miał jakąś niemałą ilość pieniędzy odłożoną dla Mojżesza i jak to wszystko dobrze pójdzie, spiszesz się jak trzeba, no to jest dla ciebie. Kochani, ja wierzę, że tutaj jest mowa o tym, co jest i naszym udziałem. O wszystkim tym, co mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, coś z tego my już tu przeżywamy na ziemi i coś z tego już przeżywał Mojżesz. Wszystko to, co mamy w zbawieniu, to dziedzictwo i wszystko to, co jeszcze z tych Bożych rzeczy i rzeczy nieba, rzeczywistości nieba, jest przed nami. I na to Mojżesz kierował oczy, bo tak jak pisze apostoł Paweł, jest tam dla nas, Bożych dzieci, co? Nagroda? Nagroda. Jest nagroda. Dzięki wierze opuścił Egipt, nieprzestraszony gniewem króla, trzymał się bowiem niewidzialnego, tak jakby go widział. Boża perspektywa. Mojżesz trzymał się niewidzialnego, tak jakby go widział. Jest tu jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz w tym rozdziale listu do Hebrajczyków, bo czytaliśmy takie fantastyczne słowa, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem jak z przyjacielem i to nie oznacza, że my będziemy rozmawiać tak samo z Bogiem. Niemniej jednak, tam pod koniec jest powiedziane, że wszyscy ci bohaterowie wiary nie osiągnęli celu, czy nie osiągnęli bez nas. I że tym ostatecznym błogosławieństwem, tym, co Bóg przewidział najlepszego, jest zbawienie w Jezusie Chrystusie i wszystko to, co jest w Nim darowane, które ostatecznie prowadzi do życia, które się nie kończy bezpośredniej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. Z Panem Jezusem Chrystusem. Czy potrzebujesz zyskać Bożą perspektywę? Może potrzebujesz ją odnowić? Może potrzebujesz ją poszerzyć? Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan w Księdze Izajasza, 55 rozdziale, 8 wierszu. A Jakub w liście pisze tak, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zachęca nas, abym ja, abyś ty, abyśmy zbliżyli się do Boga, bo jak może być więcej tych Bożych myśli w moich myślach? Jak może być więcej tych Bożych myśli, które wyprą złe myśli, kłamliwe myśli, myśli, które mijają się z prawdą Bożego Słowa, kiedy przybliżam się do Boga, te Boże myśli, mój umysł jest skierowany w Jego stronę i ta Boża perspektywa coraz więcej i więcej wypełnia mnie. I te Boże drogi, sposób życia, działania, radzenia sobie, rozwiązywania problemów, mówienia, reagowania, wtedy ten Boży sposób wypycha, że tak to ujmę, ten mój ludzki, naturalny sposób, a przychodzi, chociaż on nie zawsze tak wygląda od razu z zewnątrz, ale przychodzi ten nadnaturalny. Te Boże drogi, te Boże drogi. I dalej mówi z kolei w liście do Rzymian, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, Boży sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, bo wtedy, kiedy ten sposób nie przenika, jestem w stanie rozpoznać, rozeznać. Abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Pomodlimy się. Proszę, powstańcie. Myślę, że każdy z nas, na pewno ja, potrzebuje, chce, pragnę, aby ta Boża perspektywa ciągle i ciągle się poszerzała. Może jesteśmy w jakimś etapie w tej Bożej szkole. Czasem nie wszystko rozumiemy. Tak jak Mojżesz miał to poczucie misji w pewnym momencie, ale to jeszcze nie był ten czas. On jeszcze nie był gotowy. Zadziało się tak, przez to, co zrobił, że musiał uciekać. Ale jednak Bóg był ponad tym wszystkim i pomimo tego zła był w stanie dalej prowadzić go, aby był coraz bardziej przygotowany. Tak może czasem być i w naszym życiu. Ale kiedy słuchałeś tego zwiastowania, może zauważyłeś też, że za dużo jest tej ludzkiej, naturalnej, jakby twojej perspektywy. Za mało może wiary, trzymania się niewidzialnego Jezusa Chrystusa, tak jakbyś go widział. Zamiast tej Bożej perspektywy, kiedy za moment będziemy się modlić, przyjdź z tym do Pana. Przyjdź z tym do Pana, ale kontynuuj to też w kolejnych dniach i tygodniach swojego życia, aby się przybliżać do Niego, aby rozmawiać z Nim, aby napełniać się Jego Słowem, aby starać się kontrolować myśli i także słowa, które wychodzą z naszych ust. Bo tak jak Bóg działał w życiu Mojżesza i wtedy, kiedy wydawało się Jemu, że jest najmniej odpowiedni i przygotowany, wtedy właśnie był. Tak często też Bóg działa i w nas, i przez nas. On ciebie i mnie przygotowuje, ale to nie znaczy, że w tych etapach też nie uzdalnia, aby wykonywać Jego plan, Jego wolę, Jego dzieło, to, co On ma dla nas. Dlatego zgodnie z tym, czym Duch Święty poruszał Twoje serce i pokazywał Ci w Twoim życiu, zachęcam Cię, abyś teraz szczerze przyszedł w modlitwie, abyśmy razem szczerze przyszli w modlitwie, ponieważ Bóg słyszy, kiedy szczerze się modlimy i działa. Nie od razu widzimy, czasem nie widzę, a On działa, ale On działa. Panie Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Ci, że Ty działasz w naszym życiu. Że działasz teraz, Panie, kiedy jesteśmy tu zgromadzeni. Że poruszasz się przez Twego Ducha Świętego. Mówisz do naszych serc, Panie. Pokazujesz nam pewne rzeczy. Konfrontujesz nas z pewnymi naszymi postawami, sytuacjami, zachowaniami, wzorcami myślenia. Panie, i teraz mamy ten przywilej, aby kiedy Ty wykonujesz swoją pracę, abyśmy mogli odpowiednio w wierze przyjść do Ciebie. I Panie, jeżeli to jest grzeszne, jeżeli to jest złe, jeżeli to jest zaniedbanie, jeżeli to jest cielesne, złożyć to u Twoich stóp, wziąć oczyszczenie przez Twoją drogocenną, świętą krwią. Panie, ale także przyjść do Ciebie z prośbą i modlitwą, abyś Ty nam pomagał w tym, abyśmy bardziej myśleli, widzieli, postępowali tak jak Ty. I dziękuję Ci, że kiedy tylko będziemy gotowi dalej z Tobą współdziałać, to się będzie działo w życiu każdego z nas. I za to Ci dziękuję. I niech Twoje cudowne imię będzie uwielbione za Twoją wielką dobroć, łaskę, Twoje działanie, za Twoje Boże życie, Twoją obecność w nas, Twoje żywe Słowo, które działa i zmienia rzeczywistość, Panie, w nas, przez nas i wokół nas. Chwała Tobie. Chwała niech Tobie będzie. Amen.